Przede wszystkim to bardzo się cieszę, że jesteście i witam serdecznie każdego. W tym czasie pandemii nie bardzo można się przekonać wirtualnie. No i tych, którzy łączą się z nami przez internet, też tacy są i uczestniczą. Troszkę nam się przeciągnęło, ale nie można było zrezygnować z wróżań, za bo to jest najważniejsze. Pamiętam, jak kiedyś ksiądz Bosko odpowiedział, kiedy było dużo pracy, no to może zrezygnujemy z różańca. Nie, z różańca nie zrezygnujemy, dlatego ten różaniec był w całości. A teraz przechodzimy już do konferencji. Tytuł konferencji dzisiejszej: kapłaństwo i celibat. I punkt pierwszy: małżeństwo i kapłaństwo. Zarówno o małżeństwie, jak i o kapłaństwie można mówić od strony pozytywnej. I od strony negatywnej każdy znajdzie przykłady dobrego małżeństwa i złego, które się na przykład rozpadło. Dobrego kapłana, no i zawsze znajdziemy tego, który nie do końca jest dobry, a czasami nawet daje zgorszenie. Oba sakramenty, małżeństwo i kapłaństwo, osiągają swój szczyt w całkowitym darze z siebie. Oba sakramenty wzajemnie się wykluczają. Papież Benedykt XVI powiedział: celibat jest definitywnym tak, a zatem jest aktem wierności i zaufania. Aktem, który zakłada także wierność, taką jak w małżeństwie. Jest właśnie definitywny tak, który zakłada, potwierdza definitywny tak małżeństwa. Szacunek do sakramentu małżeństwa wyklucza małżeństwo kapłana. Czujemy to doskonale, wyobraźmy sobie w naszych parafiach, gdyby ksiądz proboszcz miał żonę i dzieci. Byłby taki dyspozycyjny? Chyba nie. Szacunek dla małżeństwa, to jest bardzo ważne, że nie patrzymy na celibat jak na coś, co nas ogranicza. Małżeństwo nas ogranicza. Nie. Małżeństwo jest tak piękne i tak święte, że trzeba znaleźć czas dla żony. Byłoby to zaniedbanie parafii. Zatem te dwa sakramenty, piękne i święte, wzajemnie się wykluczają. Co kur Watykańskiej II dowartościowa godność sakramentu małżeństwa jako drogi do świętości. Ten stan życia zakłada jednak, że małżonkowie łączą się ze sobą więzią szczególną. Udzielanie święceń kapłańskich żonatemu mężczyźnie sprowadziłoby się do umniejszenia godności zarówno małżeństwa, jak i redukowałoby kapłaństwo do żadnej funkcji. Punkt drugi: kobiety na kapłaństwo. Jak się tak dobrze rozejrzeć, to widać w tym kościele zdecydowaną większość to przecież czcigodne kobiety. Kobiety czynią dla Kościoła bardzo dużo, ale nigdy w ciągu wieków nie otrzymywały święceń, urzędów. Papież Benedykt XVI mówi tak: Kościół ma wielki dług wdzięczności względem kobiet. Ośmieliłbym się stwierdzić, że w wymiarze charyzmatycznym kobiety czynią wiele dla rządzenia Kościoła, poczynając od zakonnic, poprzez siostry wielkich ojców Kościoła, aż po ważne postacie średniowiecza, jak świętą Hildegardę, świętą Katarzynę ze Sieny, później świętą Teresę z Pawili i wreszcie matkę Teresę z Kałkuty. Gdybyśmy dodali jeszcze naszą świętą siostrę Faustynę, ale porządziła w Kościele. Bez tej pokornej, skromnej kobiety nie byłoby święta Bożego Miłosierdzia. To właśnie Pan Jezus tą kobietą się posłużył. Zresztą, patrząc na wszystkich ludzi, to tylko kobieta jest bez grzechu, niepokalana. To jest Maryja. Zatem wpatrujemy się w Maryję i widzimy tak wielką godność kobiet, nie można by tych
rzeczy jeszcze mnożyć, można by powiedzieć, kto pierwszy zobaczył Jezusa, nie apostołowie zmartwychwstałe kobiety, ale trzeba odróżnić charyzmat od urzędu. Nigdy w historii kobiety nie otrzymywały święceń kapłańskich. Nigdy. Może ktoś zapytać, a co z tak zwanymi diakonizami w starożytności? Konstytucja apostolska z III wieku, czyli czas jeszcze prześladowań, początek Kościoła, i czytamy w tej konstytucji tak. Przy udzielaniu kobietom sakramentu chrztu, diakon namaszcza świętym olejem tylko ich czoło, a potem pełnego namaszczenia dokonuje diakonisa. Nie wypada bowiem, aby mężczyźni przyglądali się kobietom. Podczas chrztu starożytności namaszczano zapewne człowieka, całą jego górną część do pasa. I tu służyły diakonisy. Nie wypada mężczyznom patrzeć na kobiety. Jest to zrozumiałe. Diakonisy były błogosławione do tej osoby, a nie święcone. Jakub z Efezy w VII wieku pisze. Diakonisa nie ma żadnej władzy nad ołtarzem. Kiedy bowiem zostaje ustanowiona, to nie dla ołtarza, lecz przebywa w kościele. Nie wolno jej dotykać ołtarza. Namaszcza dorosłe kobiety, które przystępują do chrztu, odwiedza i pielęgnuje chore kobiety. W 1994 roku, żeby przeciąć wszelkie spekulacje na temat święceń kobiet, które tu i ówdzie gdzieś tam się zaczęły pojawiać, nasz papież umiłowany Jan Paweł II napisał list apostolski Ordynatio Sacerdotalis o udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom. Tak jest tytuł. On sam mówi za siebie. Mówi, że Chrystus wybrał tych, których sam chciał. Najświętsza Maria Panna, Matka Boga, Matka Kościoła, nie otrzymała urzędu kapłańskiego. Nie wybrał ją Jezus na apostołkę. Dlatego niedopuszczanie kobiet do święceń kapłańskich nie oznacza umniejszania ich godności, ani nie oznacza dyskryminacji, ale oznacza wierność Jezusowi Chrystusowi. Pisze tak, Jan Paweł II. Mocą mojego urzędu utwierdzania braci oświadczam, że Kościół nie ma żadnej władzy udzielania świętej kapłańskiej kobietom oraz że orzeczenie to powinno być przez wszystkich wiernych Kościoła uznane za ostateczne. Koniec kropka w tym temacie. Dzisiaj papież Franciszek mówi, że mamy taką tendencję do klerykalizacji. Czyli ci, którzy są świeccy, tak blisko są ołtarza, że chcieliby na ten ołtarz wejść, zmienić się w kapłanów. A z kolei niektórzy księża tak się upodobniają do świeckich, że zapominają o swoim kapłaństwie. Kardynał Robert Sara pisze, czyżby kobiety miały zasługiwać na szacunek tylko wtedy, gdy będą duchownymi? Czy w kościele stan duchowny miałby być jedynym sposobem, by zaistnieć i odegrać jakąś rolę? Musimy dać kobietom całe należne im miejsce, jako kobietom, a nie przyznawać im jakiś skrawek miejsca mężczyzn. Tyle w tym temacie i idziemy dalej. Celibat. Samo słowo po łacinie oznacza bezżenne. Historia jest taka, że w starożytności były zachęty do celibatu. Kiedy czytamy Encyklopedię Katolicką, dowiadujemy się z niej, że w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, celibat praktycznie nie występuje. Ponieważ płodność małżeństwa uważana jest za błogosławieństwo. Ale są wyjątki. Niektórzy prorocy, Jeremiasz, Eliasz czy Elizeusz i na przykład Jan Chrzciciel. Mamy takie osoby, które trwają w celibacie. W Nowym Testamencie na pewno święty Jan Apostoł, święty Paweł. I z czasem jest coraz większy nacisk Kościoła i dekrety, sobory, synody coraz bardziej naciskają, żeby kapłani pozostawali bezgrzeszni. Kardynał Robert Sara pisze: na przestrzeni pierwszego tysiąclecia udzielamy święceń kapłańskich wielożonatym mężczyznom. Jednakże, poczynając od chwili święceń, byli oni zobowiązani wraz ze swoimi żonami do zachowania wstrzemięźliwości seksualnej. Cykler pojawia się w wielu religiach i jest jakieś takie wyczucie, że jeżeli się służy Panu Bogu, powinno się zachować wstrzemięźliwość seksualną. Na wschodzie, u naszych braci prawosławnych, jest to rozumiane w ten sposób, że kiedy kapłan podejmuje posługę przy ołtarzu, tego dnia zachowuje wstrzemięźliwość. A zegnar to jest domena biskupów i mnichów. Ale nasi bracia prawosławni wiemy, że jeżeli przed święceniami, to on może się ożenić. A u nas od IV wieku w Kościele sobory i synody przypominały o konieczności celibatu. Coraz mocniej. I to prawo stało się obowiązujące definitywnie w XI czy XII wieku. Ale wcześniej nie możemy o tym zapominać i trzeba pamiętać, że kiedy mający żonę mężczyzna został wyświęcony, był zobowiązany do życia jak brat z siostrą, czyli de facto w takim celibacie. Dzisiaj media informują nas o wielu skandalach, o zdradach. Fiodor Dostojewski powiedział przed laty: jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. W związku z tym papież Benedykt XVI powiedział: odrzucenie Boga prowadzi do skandali duchownych. Skąd się biorą skandale duchowne? Właśnie z odrzucenia Pana Boga. Bo gdyby kapłan był wierny przekazaniom, nie byłoby skandali. Kapłaństwo przechodzi kryzys, pisze kardynał Sara. Obrzydliwe skandale zniekształciły jego oblicze i wywołały wstrząs u wielu księży na świecie. Tymczasem w Kościele kryzysy zawsze są przezwyciężone przez powrót do radykalizmu Ewangelii. I to jest recepta. Jaka jest recepta na kryzys w Kościele? Powrót do radykalizmu Ewangelii. Przy czym każdy musi zacząć oczywiście od siebie. Celibat to jest właśnie ten radykalizm. To nie tyle rezygnacja, ale szansa. Bo przecież jak mąż rezygnuje z wszystkich innych kobiet, wybiera sobie konkretną i z nią się właśnie żeni, tak kapłan rezygnuje z kobiet, z małżeństwa, z rodziny i żeni się z Kościołem. Z oblubienicą Jezusa Chrystusa, czyli z Kościołem. I szczęście polega zarówno w małżeństwie, jak i w kapłaństwie na uczciwości. Ty jako żona, jako mąż, ja jako kapłan. Szczęście to tylko uczciwość. Jeśli człowiek chodzi gdzieś krętymi drogami, to na pewno nie prowadzi to do szczęścia. Ojcostwo, macierzyństwo, właściwe małżeństwo, ale również kapłaństwo. Nawet starsza osoba, spowiadając się młodego kapłana, często zwraca się: ojcze duchowny. Ciebie ojcze duchowny, proszę o uczenie, o pokutę, o rozgrzeszenie. W ostatnim okresie miał miejsce synod poświęcony Amazonii, konkretnie w październiku 2019 roku. I przy okazji tego synodu powróciła dyskusja o kapłaństwie. Pojawił się postulat, być może warto święcić żonatych mężczyzn. W związku z tym od jakiegoś czasu papież emeryt Benedykt
rozmawia, bardzo często w formie listownej, z kardynałem Robertem Sara. I z tej korespondencji, którą zdecydowali się odpowiednio przerobić i wydać drukiem, powstała taka oto najnowsza książka Z głębi naszych serc. Kardynał Robert Sara z Benedyktem XVI. Taki dialog. Pierwsza część napisana jest przez papieża Benedykta, druga część książki przez kardynała. I właśnie z tej książki na temat państwa i celibatu możemy się dużo dowiedzieć. Pisze tak papież Benedykt. Kapłaństwo Starego Testamentu zapowiada kapłaństwo Nowego Testamentu. W Starym Testamencie kapłaństwo było związane z konkretną rodziną, z pokoleniem Lewiego. Kapłani do ród przechodziło z pokolenia na pokolenie. Tymczasem w Nowym Testamencie to Pan Bóg powołuje. I dlatego jest ta modlitwa o powołania. To nie jest kapłaństwo dziedziczone z ojca na syna. Kapłani Starego Testamentu musieli rygorystycznie przestrzegać szczęśliwości seksualnej w okresach, kiedy sprawowali kult. Papież Benedykt pisze, biorąc pod uwagę, że kapłani Starego Testamentu musieli poświęcać się kultowi tylko w określonych okresach czasu, małżeństwo i kapłaństwo były możliwe do pogodzenia. Rozumiecie to? To jest ciekawe. Dlaczego w Starym Testamencie kapłani się żenili? Bo oni przychodzili na jakiś czas, kiedy mieli swój dyżur, kiedy byli wylosowani, wyznaczeni, a potem wracali do żony. A kapłan sprawuje mszę praktycznie codziennie. Dlatego celibat jest koniecznością, bo Eucharystia jest codziennie sprawowana. Zdolność do rezygnacji z małżeństwa, by całkowicie oddać się do dyspozycji Panu, stała się jednym z kryteriów posługi kapłańskiej. Każde pokolenie Izraela miało swoją ziemię, z wyjątkiem pokolenia Lewiego. Lewita żył ze świątyni, żył z Boga i żył dla Boga, z tych ofiar, które ludzie składali. W Starym Testamencie kapłani nie mają ziemi, a w Nowym Testamencie jest jeszcze większy radykalizm. Nie mają swojej rodziny, nie mają żony, nie mają dzieci. Ewangelii Świętego Łukasza czytamy, że apostołowie zostawili wszystko i poszli za nim. Stąd też celibat. Zostawili wszystko i poszli za nim. To całkowite oddanie. Papież Benedykt pisze, celibat kapłański nie jest duchowym suplementem, mile widzianym w życiu kapłana. Spójne życie kapłańskie ontologicznie wymaga celibatu. Czyli inaczej, celibat jest wpisany w naturę kapłaństwa. Człowiek bezrzędny troszczy się o sprawę Pana, o to, jakby się przypodobać Panu, pisze się Paweł w pierwszym liście do Koryntian. Człowiek bezrzędny troszczy się o sprawę Pana. Nawet taki prosty, jak to mówimy potocznie, chłopski rozum, każe nam wyobrazić sobie sytuację, że ksiądz ma swoją rodzinę. Będzie musiał dzielić swoje życie, troszcząc się o rodzinę, która jest wymagająca i troszcząc się o parafię. Nie jest to łatwe do pogodzenia. Szacunek dla kapłaństwa, szacunek dla małżeństwa wymagają, aby te powołania nie były połączone. Biskup Grzegorz Ryś powiedział, że w ciągu wieków Kościół dorasta do zrozumienia celibatu, a nie do porzucenia celibatu. Pan Jezus mówi, pójdź za mną. Celibat mówi, idę za tobą. Tak mówi nam biskup Grzegorz. Święty Jan Maria Wianney, patron kapłanów, mówi, że kapłaństwo to miłość serca Jezusowego. Nie można redukować do dyscypliny czy do organizacji klasztorskiej. Na synodzie o Amazonii
Bo jak mu się postulat, by w Amazonii wyświęcać trzonatych mężczyzn, by przejść od duszpasterstwa od wiedzin, kiedy kapłan co jakiś czas do tego burzu przybywa, do duszpasterstwa obecności. W tej części książki Zmolnij naszych serc, w drugiej części zatytułowanej Umiłować do końca, kardynał Robert Sarah mówi: możliwość wyświęcania żonatych mężczyzn oznaczałaby katastrofę duszpasterstwa, zamęt eklezjologiczny i utrudniałoby zrozumienie kapłaństwa. Głosić Ewangelię może przecież również świecki, nawet jeżeli brakuje kapłanów. Czcić i katechizować może świecki. Świeccy potrafią przekazywać wiarę nawet bez kapłanów. I kardynał Robert daje nam taki przykład misjonarzy w Japonii, którzy tak zewangelizowali ludzi, że wiele lat bez kapłanów wiara przetrwała. Pisze tak. Kościół w Japonii, założony przez świętego Franciszka Xaverego w 1549 roku, bardzo szybko doznał prześladowań. Misjonarze ginęli męczeńską śmiercią lub ich wypędzano. Chrześcijanie przeżyli 200 lat bez obecności kapłanów. Wciąż jednak przekazywali wiarę i chrzest. Każde pokolenie chrześcijan w Japonii uczyło się trzech znaków, na podstawie których będzie można rozpoznać księży, którzy kiedyś do nich powrócą. Będą żyć w celibacie. Będą mieli figury Maryi. Będą posłuszni papieżowi w Rzymie. Bardzo to jest ciekawe. Wyobraźmy sobie, w Japonii ludzie nie mają kapłanów. Przekazują wiarę, chrzczą, nie mają charyzmy. I przekazują sobie, że kiedyś powrócą księża. Jacy ci księża będą? Te trzy wyznaczniki kapłana. To jest życie w celibacie. To jest kult Matki Bożej i posłuszeństwo papieżowi. Niesamowite. Bo myślimy sobie, że po latach przyjechał święty Maksymilian Maria Kolbe. Właśnie. Ten, który ukochał Matkę Bożą. Posłuszny Rzymowi, żyjący w celibacie. Wypełniło się to oczekiwanie Japończyków. Kościół to instytucja socjologiczna. Nie chodzi o ludzką skuteczność. Kapłaństwo to święcenia, a nie urząd. Bóg powołuje, a nie ludzie sobie wybierają. I dlatego też Jezus mówi, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wybrali robotników na żniwo swoje. Kiedy Jezus wybrał 12 apostołów, nie wiem, czy pamiętacie, co robił wcześniej, bezpośrednio tę noc przed wyborem. Powołanie 12 apostołów było owocem długiej modlitwy Jezusa. Czytamy w Ewangelii Łukasza. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazywał apostołami. Zatem powołanie kapłańskie to wybór Jezusa. To Jezus powołuje, to Jezus wybiera. Widzimy tą wielką tajemnicę kapłaństwa, wielką tajemnicę kapłańskiego powołania. Sercem naszego kapłańskiego powołania i racją bytu jest Eucharystia. Święty José María Escrivá napisał: wszyscy księża, grzeszniczy bogobojni, nie jesteście sobą, gdy celebrujemy mszę świętą. Jesteśmy Chrystusem, który odnawia na ołtarzu swoją boską ofiarę Kalwarii. I podobnie mówi kardynał Robert Sarah, że mszy świętej nie przewodniczy ksiądz, tylko przewodniczy Jezus. Mówi tak: przy ołtarzu nie przewodniczy bowiem mszy, która nas gromadzi. To Jezus jej przewodniczy we mnie. Chociaż nie jestem tego godzien, Jezus jest prawdziwy, obecny w osobie celebranta. Jestem Chrystusem. Jakże przerażające stwierdzenie. Jakże straszliwa odpowiedzialność. lub Jego imieniu i na Jego miejscu stał ja przy ołtarzu. Żeby w pełni naśladować Chrystusa, naśladujemy my kapłani, bo również w kapłańskim celibacie, tak jak Jezus. Nikt nie może dochować wierności celibatowi bez codziennego sprawowania Eucharystii, mówi kardynał. A papież Benedykt mówi, że kapłan ma być specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem, nie od budownictwa kościelnego, nie od nowych technologii, nie od rolnictwa czy czegoś tam jeszcze. I powołując się na te znane stwierdzenia papieża, kardynał Robert Sala pisze: wstyd mi to przyznać, ale ewangelikalni protestanci niekiedy są wierniejsi Chrystusowi niż my. Myśmy się stali specjalistami od działalności społecznej, politycznej czy ekologicznej. A przecież, jak nam przypominał Benedykt XVI, wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Skoro ja jako kapłan mam być specjalistą od spotkania z Bogiem, to sam się muszę z Bogiem spotykać, czyli mam się modlić. Być kapłanem, to znaczy być człowiekiem modlitwy. Święty Jan Maria Wianej powtarzał ze łzami w oczach: ach, strasznie jest być kapłanem. Jakże godnym pożałowania jest kapłan, który odprawia mszę świętą jak zwykłą czynność. Jakże błądzi kapłan, który nie ma życia wewnętrznego. Nie da się wytrwać w celibacie bez adoracji Jezusa. Do seminarzystów, do kapłanów kardynał Robert Sala mówi w ten sposób: drodzy kapłani, drodzy seminarzyści, nie dajmy się pochłonąć pośpiechowi, aktywizmowi i nijakości życia, które przyznaje pierwszeństwo zaangażowaniu społecznemu czy ekologicznemu. Jak gdyby czas poświęcony Chrystusowi w ciszy był czasem zmarnowanym. To właśnie na modlitwie i adoracji przed tabernakulą znajdujemy niezbędne oparcie dla naszego dziewictwa i celibatu kapłańskiego. Bez modlitwy nie ma już pasterstwa. To jest taki zewnętrzny aktywizm, gorączka. Bez modlitwy kapłana, ciszy, skupienia, nie ma prawdziwego, owocnego duszpasterstwa. Ale we wszystkim musi być też troska i umiar. Ksiądz nie może być otwarty jak deskło 24 godziny na dobę. Nie można wymagać wszystkiego. Już o tym mówił jakiś czas temu kardynał Karol Boromeusz. Tak mówił do kapłana. Troszczysz się o dobro duszy? Nie przestawaj jednak z tego powodu troszczyć się o samego siebie. I nie oddawaj się innym tak dalece, że nie pozostawisz sobie samemu ani cząstki siebie. Musisz oczywiście pamiętać o duszy, której jesteś pasterzem, ale nie zapominaj o sobie. Każdy z nas potrzebuje chwili odpoczynku, dnia skupienia, refleksji, osobistych rekolekcji. Aby karmić innym, sam może być syty. Paweł VI zdecydowanie podkreśla konieczność kapłańskiego celibatu. Mówi tak: wolę oddać życie, niż zmienić prawo dotyczące celibatu. Kardynał Robert Sala mówi: bez wiary i modlitwy celibat kapłański byłby jak dom zbudowany na piasku. Kiedy przyjdzie burza, dom runie. Jeżeli moglibyśmy zrozumieć i radośnie przyjąć, przeżywać celibat kapłański, jakże moglibyśmy zrozumieć i radośnie przeżywać celibat kapłański bez modlitwy i bez żywej wiary? Pyta. Kapłan nie może i nie powinien mieć niczego poza Bogiem. Musi być ubogi we wszystko z wyjątkiem Boga. swoim sposobem życia musi pokazywać, że w centrum wszelkiej ewangelizacji i wszelkiego duszpasterstwa jest Bóg. No i było zaskoczenie. Wiemy, jak dzisiaj media działają. Było już takie mocne nakręcenie na temat zmian, które rzekomo miały być w Kościele, że papież już prawie miał się zgodzić na wyświęcanie szmatek. Aż tu nic z tego. Papież na spotkaniu z dziennikarzami Franciszek powiedział: osobiście uważam, że celibat jest darem dla Kościoła i nie zgadzam się na dopuszczenie celibatu opcjonalnego. Po odbytym synodzie Franciszek nie zgodził się na święcenia żonatych mężczyzn w Amazonii. Jesteśmy za to Bogu wdzięczni, za to piękno kapłańskiego celibatu, za piękno powołania małżeńskiego, w którym kształtuje się powołanie